Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze, audycji, która powoli już będzie zbliżać do ostatnich pytań i do konkluzji, ale jeszcze trochę czasu na to poświęcimy. Przypominam, że moim dzisiejszym gościem jest profesor Bogdan Chojnicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który pracuje w pracowni bioklimatologii w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Bardzo ważną kwestię poruszyliśmy przed chwilą, kwestię dotyczącą tego, jak ta nasza przyszłość może wyglądać, i to rodzi pytanie. Przede wszystkim, może zacznijmy, zanim zadam pytanie o to, co zrobić, żeby trochę poprawić sytuację klimatyczną i kto powinien przede wszystkim podjąć jakieś działania, to najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czy w ogóle zmiany klimatyczne i pogarszającą się w związku z tym sytuację można jeszcze zatrzymać? Czy są jakieś rozwiązania, albo czy te sytuacje można zatrzymać, czy mówimy tutaj jedynie o opóźnieniu?
No, sytuację wciąż można zatrzymać. To w zasadzie trochę nawiązanie do tego progu 1,5 stopnia Celsjusza, czyli utrzymanie Ziemi w tym stanie równowagi takiej sprzed ostatnich setek tysięcy lat. I w zasadzie o to tu się w zasadzie toczy walka i cała dyskusja, że to w ciągu 20 najbliższych lat powinno się odbyć, jeżeli nie wyhamujemy. No to się, że tak powiem, cały system nam wywraca i my w ogóle coraz bardziej przestajemy nad tym wszystkim panować. To jest bardzo, bym powiedział, taki ewidentnie sygnał dla nas. Warto te ostrzeżenia traktować poważnie jeszcze z tego powodu, że każdy z nas wie, że w przypadku pewnych procesów w przyrodzie bardzo często, ale też na przykład w ekonomii, na początku zmiany są bardzo powolne, ale później gwałtownie przyspieszają. Niestety tu należy się liczyć z tym, że zmiana klimatu jest dokładnie, będzie miała taki przebieg, jak to się mówi, nieliniowy. Czyli na początku w zasadzie takie pojedyncze sygnały, że coś się zmienia, później coraz częściej, coraz więcej, a na koniec zmiana. I to będzie wtedy ta sytuacja, do której no, będzie poważny problem, żeby się dostosować.
To kto w tym momencie, jakby na kim spoczywa największa odpowiedzialność? Czy zachowania pojedyncze, konsumenckie mają jakikolwiek sens, czyli na przykład zmniejszanie przez nas śladu węglowego? Chociaż myślę, że tutaj warto też wytłumaczyć, czym jest ślad węglowy, bo może nie każdy sobie zdawać z tego sprawę.
To mniej więcej, gdybyśmy w prosty sposób liczyli, to gdy kupujemy ziemniaka na naszym targowisku, no i przyjechał ten ziemniak na wozie, najlepiej gdyby był jeszcze napędzany przy pomocy konia, co jest już rzadkością, no to praktycznie ślad węglowy tego ziemniaka jest znikomy. Może emisja dwutlenku węgla z konia. No ale kupujemy na tym samym targu ziemniaka, na przykład z Peru, bo jesteśmy miłośnikami słodkich ziemniaków. Ktoś z marketingu nam wytłumaczył, że to jest akurat to, co jest najważniejsze dla naszego życia. No to jeszcze do tego ciągnika, który jest stosowany w Peru, który wyemitował dwutlenek węgla, musimy doliczyć dwutlenek węgla, który został wyemitowany przez samolot, który nam przewiózł ten towar przez cały Atlantyk, po czym dodać musimy jeszcze dwutlenek węgla ciężarówki, która przywiozła to z portu na nasze targowisko. I widzimy ewidentnie, że w ten sposób, licząc ślad węglowy, wygląda na to, że tak, lokalne produkty wygrywają bezdyskusyjnie, po prostu są mniej emisyjne. Dalszy ciąg jest bardzo ciekawy, bo mrożone produkty bardzo mocno przegrywają z produktami świeżymi, takimi, które bierzemy prosto z pola. No bo domyślamy się, że mrożony produkt to taki, który został wyprodukowany na przykład pół roku temu, a ja wykorzystałem olbrzymią ilość energii, czyli emitowałem dwutlenek węgla. W tym przypadku emisja dwutlenku węgla jest liczona, bo mamy energię niestety zawęgloną. Gdyby jej nie było, nie mielibyśmy tej rozmowy. Natomiast no, trzeba doliczyć do tego cały ślad węglowy. Koszulka z dalekiego kraju azjatyckiego ona była kiedyś bawełną, na przykład w Rosji trzeba było tą bawełnę tam przewieźć, tam uruchomić maszyny, które ją przerobią, później przelecieć, ta koszulka musiała z powrotem przez cały kontynent euroazjatycki, żeby trafić do naszej szafy. Liczymy ślad węglowy, widzimy, że ślad węglowy na przykład koszulki wyprodukowanej w Polsce, chociaż bawełna w Polsce rośnie, nie rośnie, no jest zdecydowanie mniejszy i tak dalej, i tak dalej. Można by się te obliczenia bardzo mocno zagłębiać i za każdym razem znajdziemy bardzo proste rozwiązanie, na przykład, że jazda rowerem jest nieemisyjna, jazda samochodem jest bardziej emisyjna, a lot samolotem jest jeszcze bardziej emisyjny, chociaż tutaj różnie bywa, bo jak duży samochód i duże emisje i jedziemy sami tym samochodem, to w zasadzie zbliżamy się do emisji związanych z podróżami lotniczymi. Tutaj już kwestia następnych obliczeń. Można by było tą całą historię opowiadać bardzo długo, wymieniać poszczególne produkty, które nas otaczają, ale jest jedno słowo, które w zasadzie najlepiej pomaga wszystkim nam i to nie tylko w kontekście zmiany klimatu, ale w ogóle w kontekście presji na środowisko. Umiar. Umiar. To brzmi to wręcz banalnie, ale to wystarczy spojrzeć i pomyśleć sobie o tym, że osoby, które z umiarem korzystają z wszystkich dobrodziejstw, zdecydowanie mniej emitują dwutlenku węgla niż te, które bez umiaru korzystają z wszystkiego, co nas otacza. Bez umiaru z energii, bez umiaru z, chociażby z ubrań, nie bez umiaru z podróżach. Dochodzimy do prostej rzeczy, że presja nasza na klimat, ale też i na środowisko, wynika z faktu, że nasz model myślenia jest bezumiarowy. Chcemy wierzyć w to, że nasze potrzeby są nieskończone. Wręcz w zasadzie model, o którym mówimy, konsumencki czy konsumpcyjny, polega na tym, że nasze potrzeby są nieskończone. Marzymy o produkcie, o przyroście globalnym, żeby maksymalnie wszyscy mieli wszystko, a może nawet jeszcze więcej niż wszystko. To szaleństwo odbija się na przyrodzie, ale też i tu w dużej mierze na klimacie. Chcielibyśmy swojego poziomu życia nie obniżać, a równocześnie utrzymać, czy nie obniżać, a równocześnie zredukować oddziaływanie na klimat. Staramy się to zrobić poprzez działania, na przykład konwersję energetyczną, czy konwersję transportu na nieemisyjne, czy konwersję na przykład rolnictwa na nieemisyjne, ale z drugiej strony tak naprawdę kluczem do naszego najmniejszego, czy małego, czy sensownego oddziaływania na środowisko, tym samym życie też w harmonii ze środowiskiem, to jest zwyczajny umiar. Jak spojrzymy na wszystkie definicje zrównoważonego rozwoju, to tam tak naprawdę w tym świecie zrównoważonego rozwoju żyją ludzie, którzy po prostu funkcjonują z umiarem, nie korzystają ze swojego środowiska w maksymalny sposób. I w zasadzie chyba to jest takim, bym powiedział, kluczem, bo proszę zauważyć, że wyborcy, którzy lubią umiar, nie będą wybierać polityków, którzy lubią ekstremalne rozwiązania. Wyborcy czy konsumenci, którzy lubią umiar, dadzą wyraźny sygnał dużym firmom, że nie da się zarobić na masie, tylko trzeba zarobić na przykład na jakości. Tak? No więc generalnie, gdy spojrzymy z tej perspektywy, to jesteśmy w pewnym sensie, jakby nie mamy wpływu na to, co robią decydenci, co robią duże korporacje, ale z drugiej strony przeciętny ten klient może po prostu zostawić swój ślad w statystykach, które później gdzieś ktoś przeanalizuje i być może zmieni sposób widzenia rzeczywistości. Oczywiście na to można nakładać różne certyfikaty zielone, różnego rodzaju produkty, które są niskoemisyjne, wysokoemisyjne, ale jak powiedziałem, w zasadzie kluczem jest umiar.
Tylko właśnie, na ile na przykład moje wybory konsumenckie, to na ile ja staram się ten ślad węglowy zmniejszać, ma rzeczywiście przełożenie na zmiany sytuacji? No, wydaje mi się, że tutaj chyba odpowiedź jest, przynajmniej wielu osobom wydaje się jednoznaczna. No, co ja mogę? Co z tego, że ja zmniejszę ślad węglowy i będę się starać na przykład podróżować pociągami zamiast samochodami, samolotami, jeżeli mam taką możliwość, albo kupować lokalnie, żeby właśnie myśleć też o śladzie węglowym pozostawionym przez ten produkt, który zamierzam kupić. Skoro na przykład, i tutaj też jeden z bardzo popularnych argumentów, skoro Chiny produkują tyle, emitują tyle dwutlenku węgla, albo gigantyczne korporacje kompletnie się tą kwestią nie przejmują.
To znaczy, ja pozwoli pani na początek, odpowiem trochę zupełnie z innej, z jakby innej przestrzeni, ale może słuchacze, którzy są w moim wieku albo starsi, pamiętają na przykład sytuację na drogach jeszcze w latach 80. czy 90. I gdy spojrzymy na dzisiaj w kontekście na przykład kultury jazdy, na przykład ustępowanie na skrzyżowaniu, nawet jeżeli ma się pierwszeństwo, zdarza się to już bardzo często, to zobaczymy, że zmieniła się kompletnie kultura jazdy na drodze. I wynikało to z faktu, że były osoby, które na przykład ustępowały na drodze, na przykład nie korzystając ze swojego pierwszeństwa. I w pewnym momencie ten model kulturalnej jazdy się coraz bardziej upowszechnił. I gdy mówimy o pojedynczej jednostce, która mówi, co ja mogę, no właśnie przykład, który często powoduje upowszechnienie modelu, to się coraz bardziej dzieje. W nowym pokoleniu szczególnie widać wyraźnie, że ten model jest coraz bardziej upowszechniający się. No to jest jeden ze sposobów na rozwiązanie tej kwestii i na odpowiedź na pytanie, jak to jest możliwe, że przecież ja jestem kulturalny, a wszyscy są niekulturalni. Okazuje się, że gdy jestem kulturalny i nagle ktoś widzi, że to jest użyteczne, to okazuje się, że zaczyna większość być kulturalna. I właśnie o tym mówimy. Ja z jednej strony wiemy, że są duże firmy, duże korporacje, które nawiasem mówiąc będą reagować na naszą postawę. One będą reagować na naszą postawę, bo zwyczajnie na tym zarabiają pieniądze. Więc jeżeli model będzie niskoemisyjny, one prędzej czy później dostosują się i wymyślą sposób na to, żeby niskoemisyjnie produkować. I co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. I w zasadzie to chyba też jest taki, bym powiedział, obraz wszystkiego, bo dochodzimy znowu do momentu, w którym mówimy edukacja, tak? Bo uświadomienie sobie tego, że kupno 1 kg ziemniaków z Peru jest z jednej strony, bym powiedział, przeżyciem emocjonalnym, bo na przykład, nie wiem, może ty lubimy te ziemniaki, a być może marketing mi wytłumaczył, że ja to lubię. Natomiast gdy uświadomię sobie, że za tym stoi kilkanaście ton dwutlenku węgla, to być może z powrotem wrócę do tych moich polskich ziemniaków, które powiedzmy nie musiał mnie marketingowiec do nich przekonywać, wystarczyła mama i wspomnienie na przykład, albo wspomnienie obiadu u babci niedzielnego. W zasadzie kultura jest właśnie taką przestrzenią, kształtowana niestety przez kształcenie, przez edukację, no w której w zasadzie to wszystko, ja pokładam dużą nadzieję w tym, co wokół nas, że tak powiem, i co w przyszłości.
Bardzo optymistyczny pogląd i trochę może takie porównanie do tego, że kropla drąży skałę i te nasze pojedyncze wybory będą wpływały coraz bardziej globalnie. Ale jednak niektórzy twierdzą, że taki sposób myślenia i na przykład przechodzenie na dietę roślinną, to jest jeden z takich proekologicznych, popularnych sposobów tego, żeby dołożyć jakoś swoją cegiełkę, to jednak jest to bardziej działanie jakby po to, żeby po prostu poczuć się lepiej w tej całej sytuacji.
To trudno z tym dyskutować. Dieta roślinna jest zdecydowanie, że tak powiem, lepsza z perspektywy klimatu. Oczywiście, jeżeli nie jemy znowu tych przysłowiowych, które się przyczepiłem, ziemniaków
tak,
z Peru.
Dokładnie, awokado na przykład co drugi dzień.
No właśnie, i tu zaczynamy jakby dochodzić do tych szczegółów, o których warto mówić. Natomiast ewidentnie w samej podstawie dieta roślinna jest sensowniejsza. Lepiej jeść rośliny niż karmić tymi samymi roślinami zwierzęta, żeby później zjeść zwierzęta, bo jest na tym strata, emisja, zanieczyszczenie środowiska i cała masa różnych problemów. Ale znowu, to jest też kwestia pewnej kultury, w której funkcjonujemy. W Indiach jedzenie mięsa jest passé, w Polsce jedzenie mięsa nie jest passé. Na przykład do tego pamiętamy, że mamy różne pokolenia ludzi i nie wszystkich da się przekonać do niejedzenia mięsa, natomiast można przekonać do, znowu wrócę do tego magicznego słowa, do umiaru. I w tym momencie dochodzimy do momentu, w którym redukcja emisji dwutlenku węgla nie odbędzie się na zasadzie nałożenia sankcji na producenta mięsa, tylko on zwyczajnie zobaczy, że nie schodzi mu mięso, musi produkować na przykład jakieś warzywa.
Tutaj jeszcze jedną kwestię poruszamy, która może to jest mój błąd i powinnam od tego pytania, powinnam je postawić znacznie wcześniej, ale z drugiej strony może być też dobrym podsumowaniem. A chodzi mi o to, jeszcze raz, jakby jakie dziedziny, jakie branże, jakie sektory najbardziej odpowiadają za emisję dwutlenku węgla?
Numer jeden to jest energetyka. Jest około 60% emisji dwutlenku węgla całego budżetu pochodzi z energetyki, z tym, że w tych 60% 10-13 powiedzmy procent stanowi transport, czyli te wszystkie, czyli samochody. To jest około 10-13%. Gdzieś około 15% stanowi przekształcenie ziemi, bo pamiętamy, wycinając las, my palimy ten las, emitujemy dwutlenek węgla, później z gleby olbrzymie ilości dwutlenku węgla się wydzielają i wtedy tą powierzchnię używamy jako rolniczą, czyli takie przekształcenie. No i oczywiście też około 15% to są uprawy rolnicze, w których większość stanowi emisja z przeżuwaczy, krótko mówiąc, z tych zwierząt, którym trawa czy wszystkie pasze fermentują w żołądku i one emitują duże ilości metanu. Jeszcze odrobina emisji z wysypisk śmieci i w zasadzie mamy taki dość uproszczony, ale obraz tego, z czym my tak naprawdę mamy do czynienia. Stąd ta dyskusja ciągła o konwersji sektora energetycznego, bo on jest w zasadzie fundamentem zmiany i co ważne, jest dość prosty do rozwiązania, bo redukcja z rolnictwa to jest rzecz bardzo skomplikowana. Jak wiemy, dotyczy to naszego talerza, bezpośrednio to czujemy, a z drugiej strony wiemy, że są pewne preferencje żywieniowe, które już tutaj sobie chwilę omówiliśmy, zależą od naszej kultury, a ta nie zmienia się tak szybko.
No tak, chociażby kwestia na przykład jedzenia bądź niejedzenia mięsa, tak jak pan to wspomniał, w Indiach jest to kwestia naturalna, przede wszystkim dieta roślinna. U nas dochodzą takie kwestie, jak chociażby jedzenie mięsa w dalszym ciągu stanowi, to jest, tak, jest taki pogląd, że stanowi o zamożności. Niekoniecznie może się to teraz przekładać, ale jednak myślimy o tym, że kiedyś tego mięsa brakowało, teraz mnie na nie stać.
To znaczy od razu powiem, bo żebyśmy mieli jasność, Indie przeszły na wegetarianizm na pewno z powodów kulturowych, ale kultura jest często sprzężona z innymi rzeczami, my czasami zapominamy, jak powstaje. Trzeba powiedzieć tak, gdybyśmy całą produkcję roślinną przeznaczyli na produkcję mięsa w Indiach i dali Hindusom tylko i wyłącznie mięso do jedzenia, to proszę pamiętać, że zapanowałby tam potworny głód. I nie mówimy, bo pamiętamy, że w takiej kaskadzie energetycznej ze 100 jednostek energii zgromadzonej w roślinach, tak naprawdę w zwierzętach, w cudzysłowie, mamy do odebrania tylko 10. Czyli krótko mówiąc, dziesięciokrotny spadek podaży energii na talerze Hindusów. Praktycznie, gdyby Hindusi przenieśli całą swoją aktywność na jedzenie mięsa, to głód by był no naprawdę potworny. To nawet trudno sobie wyobrazić miliardowy naród, któremu dziesięciokrotnie spadł dostęp do energii spożywienia. Także to był pewien wybór, oczywiście kulturowy, można to opisać na różne, nawet religijne sposoby. Natomiast on oczywiście polegał na tym, że po prostu mięsa nie da się tyle wyprodukować. W Polsce mamy trochę inną historię, pamiętamy troszeczkę w innej strefie klimatycznej żyliśmy, ale też mamy taką tradycję, dostęp do mięsa był, jest nie aż tak wiele, a jednak mamy się z czego wycofać.
Myślę, że podsumowując naszą rozmowę, ostatnie pytanie. Też bardziej z kategorii takich osobistych przemyśleń, ale może też takiego przekazu dla naszych słuchaczy. W kontekście tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, czego może nie zdążyliśmy powiedzieć, Co jest dla Pana najważniejsze? Co chciałby Pan przekazać naszym słuchaczom? Najważniejsze rzeczy dotyczące sytuacji, w jakiej się znajdujemy, okolicznościach naszej przyszłości.
Ja osobiście jestem zwolennikiem dwóch rzeczy. Po pierwsze, słuchania tego, co się co ludzie mówią. Mówię, mam w tym przypadku na myśli raport IPCC. Jeżeli go nie rozumiemy, bo czasami rzeczywiście ten opis być może jest trochę kłopotliwy, to jednak warto, powiedzmy, poczytać, popytać, bo świadomość jest w zasadzie kluczem do jakichkolwiek zmian. Jak sobie coś uświadamiamy, to w zasadzie jest początek zmiany. To każdy z nas to w życiu wielokrotnie przeżył. No a druga rzecz to chyba to drugie przesłanie, takie dość podsumowujące, to jednak działajmy, bo jest, że tak powiem, jest to taka sytuacja, w której naprawdę trzeba działać. To nie, jakby z jednej strony możemy założyć ręce i czekać, jednakowoż to będzie coraz bardziej kosztowne. Będziemy mogli ciągle się wypierać, że w zasadzie nic się nie stało, trochę po meczu reprezentacji na przykład naszego kraju, ale to nic się nie stało, będzie coraz bardziej dla nas, coraz bardziej nam będzie doskwierać. Czyli w zasadzie uświadamiamy sobie i działamy. Małe kroczki, duże kroczki, rozwiązania systemowe, wszystko w zasadzie moim zdaniem tutaj pasuje w kierunku zmiany, która nas uchroni przed tym, co bardzo takie niebezpieczne.
Czyli też podsumowując tę naszą rozmowę, jeszcze jest nadzieja, jeszcze jest szansa na to, żeby przyszłość kolejnych pokoleń nie kreśliła się w tak czarnych barwach, jak to może się wydawać i na co wskazują te pesymistyczne warianty raportów. Jeszcze jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Oczywiście, możemy czuć się bezradni, bezsilni, myśląc o tym, że tutaj największą rolę odgrywają jednak ludzie, osoby decyzyjne najbardziej, odpowiadające za produkcję, za decyzje na przykład rządów, decyzje, które rzeczywiście wpływają na większe obszary życia, codzienności, ale warto samemu kształtować sobie w sobie postawy, wychowywać kolejne pokolenia w poczuciu odpowiedzialności szerszej niż tylko za siebie samego, ale także za to środowisko, ponieważ z tych osób, z tych dzieci, których tutaj może mówię bardzo okrągło i bardzo może naiwnie, ale z tych dzieci, które dzisiaj nauczymy szacunku do przyrody i myślenia o tym, żeby podejmować odpowiedzialne decyzje konsumenckie, wyrosną być może aktywiści, być może działacze, nie tylko środowiskowi, wyrosną naukowcy, ale wyrosną też politycy, którzy będą kształtowali to, jak ta rzeczywistość wygląda. A jeśli kogoś nie stać na przykład, nie stać w sensie takim społecznym, psychicznym, może mentalnym na przykład zrezygnowanie albo ograniczenie produktów zwierzęcych w diecie, albo na przykład inne wybory dotyczące garderoby czy transportu, to może warto denialistom klimatycznym czasem podesłać jakiś wartościowy artykuł dotyczący tego, jaki jest stan klimatu i udostępniać, umożliwiać, jakby, może tak, działać na korzyść popularyzacji nauki, której naprawdę warto ufać. Myślę, że taki mały krok też jest potrzebny, zwłaszcza w tej dobie szerzących się nieprawdziwych informacji, teorii spiskowych i pogłębiającego się braku zaufania do naukowców. Tymi słowami myślę, że pora zakończyć dzisiejszą audycję, ponieważ już dochodzi północ. Czas na rozmowę się w zasadzie już skończył. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować profesorowi Bogdanowi Chojnickiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo i życzę miłej nocy.
Ja także dołączam się do tych życzeń. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizował Piotr Wierzchoń. Słyszymy się tradycyjnie za tydzień o tej samej porze w audycji Cisza w Eterze. Dobrej nocy.